Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Z tej strony Kuba. A dzisiaj po raz kolejny moim gościem jest Radek Zarzycki, Byciak Herkules. Witam cię bardzo serdecznie.
Witam wszystkich serdecznie, Radosław Zarzycki, Byciak Herkules. Miło mi gościć w kolejnym podcaście.
Witamy was bardzo serdecznie. No i słuchaj Radek, nagrywamy to dzisiaj, niech słuchacze będą poinformowani, w tłusty czwartek. No i muszę się cię zapytać, czy ty świętujesz dzisiaj tłusty czwartek, czy ten pączek, który ostatnio pokazałeś w zupełności, to by wystarczył?
Czy będę go świętował tak obficie, że będę musiał zjeść pączków w jakichś takich hurtowych ilościach, to raczej nie. Ale na pewno kilka bym chciał zjeść, także od razu jak skończymy podcast, muszę lecieć na siłownię prywatną swoją, wynajmowaną salę, to znaczy zaraz pewnie porozmawiamy i po drodze mam taką piekarnię, gdzie mam nadzieję coś jeszcze dorwę, nie?
No, bo więc... to też pójdziesz, zobaczysz kolejka aż do... Właśnie teraz jest ciekawy temat z tymi kolejkami, bo zawsze wiesz, w tych cukierniach te tłuste czwartki to kupa osób była, a teraz może być czasem z tym problem. Nie wiem, może na nowo zrobię.
Znaczy ja mam pod blokiem taką piekarnię, co akurat widziałem, jaka tam jest kolejka teraz, bo schodziłem z psem, więc mam nadzieję, że przez tą godzinkę się dodatkowe ludzie nie uzbierają. Ale no trochę osób było, no ale dla dobrego pączka można tam 10 minut poczekać.
Oczywiście. No. Bo tam widziałem, że to był chyba pieczony jakiś taki...
Tak, bo to jest taka piekarnia, która właśnie tak robi trochę inaczej różne... powiedzmy, jakby, no wypieki, tak? Mm-hmm. I u nich nie ma na przykład normalnego chleba, tylko jest chleb z orzechami włoskimi w środku. Aha. I takie różne rzeczy. Jak oni robią pączki, to pączki są pieczone. Więc tak to właśnie wygląda. I ostatnio też po drodze na trening sobie kupiłem. Więc dzisiaj mam nadzieję, że będzie podobnie. I jadłem tego pączka między seriami treningowymi, to wrzuciłem do vloga z treningu. Jeden widz mi skomentował, że jest to niesamowite połączenie, że jeszcze nie widział, żeby ktoś jadł pączka podczas treningu, że karbo wymięka. I dopiero jak to przeczytałem, to zrozumiałem, że to jest faktycznie dziwne.
No, ale... ja to powiem, że też byłem zszokowany tym, wiesz, banan spoko, żelki spoko, nawet czekoladę widziałem, nie? Ale jeszcze pączka, żeby ktoś jadł, to naprawdę pierwszy raz coś takiego widziałem.
Ja nie jem często podczas treningu, tak powiedzmy, no raz na co trzeci trening powiedzmy mi się zdarzy, że coś zjem, jak akurat, nie wiem, jestem bardziej głodny tego dnia, albo nie zdążyłem zjeść, albo mam po prostu ochotę coś sobie przegryzać w trakcie treningu, teraz jakby nie zwracam uwagi na to uwagę, więc tak się kieruję tym, jak mam ochotę. No i akurat tego dnia kupiłem tego pączka, to myślałem, że sobie go zjem w trakcie i spoko, że to mi da dodatkową energię i nie rozkminiałem tego na tej zasadzie, że to jest dziwne, ale faktycznie potem sam siedzę i mówię, kurde, jadłem pączka między seriami wyciskania, to jest dziwne.
Ale wiesz co, powiem tobie, bo ty teraz trenujesz cały czas, tak jak ostatnio rozmawialiśmy, to też tak trenowałeś te 3 razy w tygodniu FBW, to pewnie około 3 godzinek ci w sumie schodzi z rozgrzewką.
No przynajmniej.
No przynajmniej 3 godzinki, to jest sporo czasu, wiesz, jeszcze trzeba na tą siłownię dojść, rozgrzać się, to jednak wiesz, cały czas się gdzieś może w pewnym momencie ten głód się pojawić, więc czy ja wiem, czy to jest aż tak dziwne, żeby coś zjeść w trakcie treningu, to też jest, wiesz, gdzieś tam ten okres czasu, kiedy teoretycznie między seriami, wiadomo, można tam, wiesz, chodzić, żeby nie siedzieć cały czas, nie wiem, przeglądać Instagrama, czy jak to inne osoby robią, a gdzieś tam ten czas nam ucieka i później, nie wiem, wracasz do domu, też są inne obowiązki i trzeba, wiesz, później nadganiać i w siebie przysłowiowo wpychać, więc można to jakoś też wykorzystać, nie? Pożyteczne z pożytecznym i
no z tym wpychaniem to fakt, nie? Że czasami nie mam kiedy zjeść i Dobrusia na mnie krzyczy, że jeszcze w łóżku wsuwam coś, nie? I mówi, Radek 23, a ty jeszcze jesz płatki. A ja mówię, no nie miałem kiedy. No. Tak to jest.
Tak to właśnie jest, nie? Że później ta siła szła, bo to wiesz, treningowo spoko, ale gdzieś tam na tym treningu jest tylko ten bodziec, a tak naprawdę cała ta magia dzieje się po treningu.
No, a ja też rano nie mam apetytu i rzeczywiście dużo kalorii muszę potem tak późniejszymi etapami dnia nadrabiać, więc no, taki pączek podczas treningu to może się okazać nie głupi pomysł, ale taki bardzo oryginalny, nie? Że tak. Jakby się usłyszało na początku, to A potem jak się przemyśli, to ma sensowne zastosowanie, bo faktycznie te treningi trwające tak długo to w tych wielu stałych ćwiczeniach to jest masa kalorii potrzebnych, nie?
Mhm. Tak, no też twój trening, jak widziałem, to sporo ćwiczeń unilateralnych, więc ta praca można powiedzieć, że jest podwójna.
No to też jest taki zabieg jakby celowany po to, żeby mieć jak najbardziej skuteczne ćwiczenia pod kształtowanie stabilizacji, bo jakby miałem kontuzję rwę kulszową, więc muszę te plecy sobie wzmacniać, tą stabilizację core, więc dlatego dużo tego jest w moim planie, nie? No i też lubię takie ćwiczenia, dużo bardziej mnie jakby satysfakcjonują niż po prostu właśnie jakieś maszyny czy takie ruchy bardzo, nazwijmy to, proste, nie?
Mhm. A właśnie jak chodzi o ćwiczenia, to miałeś podczas przygotowań swoich do zawodów jakieś takie ćwiczenie, które okazało się w konsekwencji takim game changerem?
Glute bridge.
Glute bridge.
No i nawet był taki okres, że przerwałem w pewnym momencie robienie tak bardzo ciężko glute bridge, tych mostków biodrowych ze sztangą. No i to mi się jakby... No nie, że coś mi się stało, tylko zaczęły mi się cofać pewne bardzo korzystne zmiany, które mi te glute bridge wypracowały. Mianowicie jakieś miałem problem z zablokowaniem martwego ciągu na górze. No i jakby cały czas to jest mój największy problem w martwym ciągu. No i tym glute bridge'em to naprawiłem do tego momentu, że robiłem na przykład glute bridge'e z ciężarem 250 kg, nawet więcej, czyli takim samym ciężarem, jak zamierzałem robić martwy ciąg na przykład za kilka dni, to tym samym ciężarem sobie robiłem glute bridge'e, żeby sprawdzić, czy moje biodro jest w stanie zrobić taki wyprost, żeby być pewnym, że zakończę ten martwy ciąg w tym dniu treningowym. No i w pewnym momencie stwierdziłem, że okej, ta dupa już jest na tyle silna, że można ją trenować tak trochę słabiej, siła się utrzyma i się skupię teraz na odcinku piersiowym, bo drugą taką cechą u mnie w martwym ciągu jest to, że ja taki lekko mam barki wypuszczone do przodu i jestem troszeczkę, powiedzmy, zgarbiony, co w zależności od federacji może być zaliczone bądź nie, bo takie barki wypuszczone do przodu, to teoretycznie barki muszą być cofnięte w tył, więc też chciałem to naprawić, więc skupiłem się na tym, żeby te barki bardziej cofać do tyłu. No i w pewnym momencie zaczęło mi brakować tej siły w pośladkach i tak wszystko dociągałem tak barkami, kapturami trochę i zaczęły mi się te kaptury przeciążać, barki przeciążać, gdzieś tam ból pod łopatką miałem kilka razy u fizjo. Przed samymi zawodami jeszcze miałem tejpy na plecy, żeby mi tak ściągały odpowiednio tą łopatkę do dobrej pozycji. Na zawodach też miałem te tejpy na sobie. No i teraz dosłownie po zawodach znowu te glute bridge wprowadziłem. Tak powiedzmy agresywnie, że ja glute bridge traktuję nawet jako rozgrzewkę i dochodzę w glutach do ciężaru rzędu 200 plus na kilka powtórzeń i dopiero potem zaczynam sobie martwy ciąg i niektórym by to można było, mogli pomyśleć, że to mnie męczy i powiem ci, że niespecjalnie, nie? Mi to właśnie pobudza ten pośladek, bo ja przez to, że troszkę siedzę przy kompie i tak dalej, to ten pośladek jest taki wyłączony z pracy. No i te agresywne glute bridge najwidoczniej mi go fajnie pobudzają, bo jest już duża zmiana znowu, nie? Fajne. Już poprawiłem jakby maksy sprzed tamtych przygotowań, a tak naprawdę różnica jest taka, że przez miesiąc robiłem agresywnie glute bridge, nie? I to tak naprawdę, że po 10 serii tygodniowo na ciężarach takich, to jest chyba ćwiczenie, gdzie teraz praktycznie najwięcej robię, nie? Ciężarowo. Razem z martwym ciągiem, myślę.
Czyli dupa to podstawa, jednym słowem.
No tak, się niektórzy moi klienci śmieją, że ja zawsze, że ja plecy i tyłek to ja tak traktuję bardzo priorytetowo i faktycznie no bez tego silnego pośladka to nie ma bata na silny martwy ciąg przynajmniej, nie? A też jakby sobie postawiłem, powiedzmy, taki cel czy takie zdanie, że skoro do martwego ciągu mam taką fajną genetykę, no to będę w tym jakby się starał iść do przodu. I jakoś specjalnie nie zwraca uwagi na to, że na przykład mój przysiad jest trochę gorszy, bo czasami niektórzy mówią, że robisz przysiad 200 z hakiem, a podnosisz 300, nie? To już na ostatnim treningu na przykład 300 na 3 jest tam kilku centymetrowych bloków nawet.
Widziałem,
to byłem też mega, mega zaskoczony, że tak aż fajnie poszło. No i można byłoby pomyśleć, że taka różnica w tym przysiadzie w martwym ciągu, ale no wystarczy też spojrzeć na naszego bardzo polskiego, dobrego zawodnika, Krzysztofa Wierzbickiego, który w martwym ciągu dźwiga już chyba, nie wiem, blisko 450 kilo być może nawet.
No jest silny.
A w przysiadzie on też chyba nigdy nie usiadł nawet 300, więc różnicę mamy dużą, nie? Jakoś nikt go nie pyta, dlaczego taki słaby przysiad, taką ma budowę, wiesz. No to też nie jest słaby przysiad, bo przysiad na poziomie 200 kilo to jest, ja uważam, bardzo dobry przysiad, nie? To jest wciąż ponad dwukrotność masy ciała i jak zaczynałem sobie tak kilka lat temu myśleć w ogóle o tym, że fajnie by było tak się rozwijać trójbojowo, no to moim marzeniem było zrobić dwukrotność masy w przysiadzie, trzykrotność masy w martwym na przykład i jakoś tak półtora na ławce. Nie? I to są już wyniki, które się uznaje jako naprawdę przyzwoite. Nie? To, że poziom trójboju poszedł tak bardzo do góry, to jest fakt, bo kiedyś te wyniki, co ja zrobiłem na zawodach, o tym zaraz może porozmawiamy, to kiedyś te wyniki, co ja zrobiłem, to było wręcz pewne dosłownie pierwsze miejsce, a teraz się okazuje, że to było na przykład, wiesz, czwarte, piąte, nie? Więc tak to wyglądało, że ten progres w trójboju naprawdę jest duży w Polsce, nie? Jeżeli chodzi o te wyniki.
No. Wiesz co, w ogóle jak słuchałem twojej relacji z zawodów, to bardzo mnie zszokowało jakby samym takim podejściem osób, które tam mówiłeś, że na przykład one ty zacząłeś bardzo lekko i tak. Mnie zszokowało to, że wiesz, osoby, które przyjechały na zawody, pierwsze podejście, one już, wiesz, maksowały, nie? Zamiast sobie właśnie tak jak ty wejść delikatnie, gdzieś tam zbudować tą pewność siebie nawet tym jednym podejściem i tak też mentalnie lepiej zacząć, to one już, wiesz, na maksa poleciały. Dla mnie aż to było normalnie dziwne, bo o tym się trąbi, że nawet nie trzeba startować, żeby wiedzieć o tym, że pierwsze podejście na zawodach, tak jak na przykład debiuty, to powinno być takie po prostu na zaliczenie. Coś takiego. A ty tam mówiłeś właśnie, że osoby, które pierwsze podejście zrobiły, to ledwo to wstały, a później już na przykład paliły.
No i całkiem sporo było takich osób, bym powiedział. Z połowa na pewno. Z połowa wystarczyło spojrzeć na tablicę jakby ilości spalonych podejść. No to dużo tam było tych czerwonych kolorów. No i rzeczywiście Dobrusia i ja się śmiejemy, że ja otworzyłem kategorię, bo rzeczywiście mój przysiad był najniższy, chociaż to też śmiesznie brzmi, no bo ja wziąłem w przysiadzie chyba 180 kilo, czy coś takiego, to też nie jest mało wcale, nie? Więc no nie. To tylko pokazuje, jak ci ludzie rzeczywiście agresywnie do tego podchodzili na początku. I też ja nie widzę sensu robienia właśnie tak wysokiego podejścia na start, bo potem nie ma jak przeskakiwać, a z kolei przeskoki rzędu 2,5 kilo też są bez sensu. Ja na przykład nie robię takich przeskoków na treningu czy na zawodach, chyba że jest ta, wiesz, walka o swój rekord, nie? Ale jak robisz pierwsza seria, rzeczywiście powinna być, ta pierwsze podejście powinno być lekkie i potem spokojnie powinieneś móc mieć przeskok rzędu, mówi się około 5-10%. 5-10% na przykład przysiadzie 200 kilo, no to jest między nawet 10, a więcej kilogramów przeskoku, nie? Więc po co sobie robić aż tak wysoko, skoro możesz sobie przeskakiwać na przykład 180, 190, 200, nie? Ja praktycznie tak zrobiłem, tam z groszami skończyłem 200, 202,5. No i tak właściwie przeskakiwałem co 10 kilo, dzięki czemu przynajmniej zaliczałem każde podejście, wiesz, oswajałem się z sędziami, nie było problemu, że głębokość czy coś tam, stres, no wiadomo, zawsze zawody to jest jednak inne otoczenie niż sztanga twoja na siłowni, twoje stojaki i tak dalej, nie? Gwizdki, trzeba wstawać na komendy, na gwizdek sędziego, więc to jednak potrafi zdenerwować, więc lepiej sobie tego jeszcze nie podwyższać zbyt dużym ciężarem.
Pewnie, na pewno, bo to za każdym razem, bo to jest taki sprawdzian, nie? Ktoś cię sprawdza i tak samo jak się ma jakikolwiek egzamin w życiu, to można do tego podpiąć, że się człowiek po prostu samym tym stresuje, umie pewną czynność wykonać, ale wiadomo, że jest to ktoś, kto ocenia z zewnątrz i nie chce on tobie zrobić zazwyczaj po złości, ale gdzieś tam te, powiedzmy, obiektywne spojrzenie, gdzieś tam, że ktoś patrzy na każdy twój ruch i na to, jak się zachowujesz, cię troszeczkę może speszyć. Też zależy, jakie to ma, kto ma podejście.
No więc takie agresywne podchodzenie do tych bojów, no dla mnie to nie była dobra strategia, bo ja wiem, że gdybym też spalił którekolwiek podejście, to bym się bardzo wkurzył i nie byłoby to dla mnie motywacyjne. Raczej bym się, wiesz, zdołował i poszłoby mi jeszcze gorzej. Myślę, że większość osób by tak miała. Jakieś pojedyncze przypadki byłyby na tyle pobudzone agresywnie, że może by to przekuły w większą siłę, ale ja bym raczej, gdybym spalił przysiad, chociaż wiesz, jakiś tam wynik albo coś by mnie zabolało, no to potem by już była lipa, nie? A słyszałem o takich ludziach, którzy rzeczywiście spalili na przykład wszystko w przysiadach, akurat na tych zawodach takiej osoby nie było, ale spalili wszystkie trzy podejścia, no i potem wiesz, dziękuję, nie?
No tak.
Także jesteś nieklasyfikowany nawet, więc nie możesz nawet chyba w tych kolejnych brać udziału, albo nie jestem pewien, ale wiem, że jesteś nieklasyfikowany, jak masz trzy spalone podejścia w pierwszym boju już, no to jest bardzo, bardzo słabe, nie? Że pojechałeś na zawody, dużo się przygotowywałeś, wydałeś trochę pieniędzy, no bo to też jednak na przykład trasa do Łodzi z powrotem, sam udział chyba 250 zł kosztował, no to już jest nie dość, że wydałeś pieniądze, to jeszcze w sumie zacząłeś od ciężaru, który był za duży. Nie ma to żadnego sensu, nie?
No nie.
Po prostu nie ma, jak już ktoś chce powalczyć o rekord, to w trzeciej serii, a po drugie ja na debiutach wcale nie chciałem tych rekordów pobijać, nie? I w sumie żadnego swojego rekordu na debiutach nie pobiłem jako tako. No chyba, że uznamy, że zaliczone 300 kilo było moim rekordem, bo dotychczas te 300 kilo było takie dla niektórych, że właśnie niedopięte, czy tam cokolwiek. I faktycznie z niektórymi się mogę zgodzić, że te moje pierwsze 300 kilo było takie, że jeszcze centymetr wyżej by się przydało podnieść. Mhm. A przede wszystkim by się przydało odłożyć na ziemię, a nie rzucić z góry, bo też nie zaliczają, jeżeli nie odłożysz sztangi sam na ziemię. Więc powiedzmy, że 300 było moim rekordem, ale zarówno w przysiadzie, w ławce to były ciężary, które już robiłem, nie? Więc to było moim celem, żeby po prostu zaliczyć sobie te zawody z takim jakby uśmiechem na twarzy, żeby jak najwięcej podejść było zaliczone. W zasadzie chciałem wszystkie, ale to zaraz o tym porozmawiamy. No i tyle, nie? Żeby sobie nie zrobić krzywdy, bo to też czasami różnie się może stać. Na przykład był taki jeden mój znajomy z Wrocławia, który właśnie teraz na debiutach sobie coś przeciążył chyba podczas wyciskania, że na martwym ciągu musiał dosłownie pusty gryf dźwignąć z ziemi, bo coś go tak bolało w barku, że no nawet nie mógł 70 kilo podnieść. Nie? A silny chłopak, bo widziałem, że usiadł coś tam w około 200 się zakręcił, około 160 wycisnął, także te ciężary były na dobrym poziomie, gdyby podniósł jakieś tam między 250 a 300, myślę, że taki potencjał by był, no to by mógł być tam w pierwszej szóstce na przykład, nie? Więc to jest fajny wynik, a przez to tak naprawdę, no niestety miał miejsce prawdopodobnie nawet ostatnie, no bo tam total miał 400 z czymś dosłownie, ale zrobił tak, i za co powiedziałem, że ma duże jaja, bo podszedł do pustej sztangi, podniósł pustą sztangę, powiedział dziękuję, nie? I przynajmniej zaliczył swoje zawody. A znam też takich ludzi, którzy się obrazili w tym momencie i powiedzieli, że dalej nie robią, skoro coś ich tam, nie wiem, boli albo nie mogą zrobić na 100%, no i nawet dyplomu wtedy nie dostaniesz, więc...
To już jest takie, wiesz, to jest danie się ponieść ego tak chyba trochę.
No, a tutaj chociaż miał na tyle odwagi i takiego żartu w sobie, że podszedł, podniósł sztangę pustą, może nie tyle całkiem pustą, tam były zaciski 2,5 kilo na stronę, czyli tutaj metalowe zaciski ważą więcej, czyli podniósł 25 kilo, pożegnał się z sędziami, odebrał swój dyplomik i pojechał, nie? No i wiesz,
no
ja uważam, że super, że nawet mu napisałem tam w komentarzu pod tym filmikiem z tych zawodów u niego na Instagramie, że szanuję na maksa, bo jedna osoba by się po prostu tam na backstage'u chyba rozpłakała, nie? Że było już tak blisko i na ostatni bój jakoś tam przeciążenie, nie? Więc no też bym nie chciał tego, tym bardziej, że no miałem problemy z plecami, rok nie mogłem wykonywać żadnych ćwiczeń na dolne partie ciała, więc no po prostu nie chciałem tego powtórzyć, zwłaszcza w przysiadzie na przykład, gdzie właśnie w przysiadzie mnie złapało to, nie? Rwa kluszowa mi się odezwała w przysiadzie, to jest taki mój newralgiczny bój, newralgiczne ćwiczenie, na które muszę uważać, więc rzeczywiście w przysiadzie byłem dosyć zachowawczy na początku, niemniej później udało się ten przysiad jakoś tam podgonić, nie? Tym po prostu bardziej wyraźnymi przeskokami, bo mnie to bardziej męczy, niż jakbym miał dodawać 2,5 kilo co na przykład serię. Ja wolę sobie robić przeskoki rzędu 10+. W martwym ciągu nawet robię przeskoki rzędu 30 kilo co serię. No z tym, że te 30 kilo to jest u mnie raptem 10%, nie? Więc to nie jest wcale aż tak dużo procentowo względem ciężaru. po prostu.
Też w ogóle przysiad jest na tyle ciekawym ćwiczeniem, że zazwyczaj problemy, gdzie, jak u kogoś się pojawiają, to w plecach. A wiesz, każdy, kto idzie na siłownię, traktuje to jako ćwiczenie na dół ciała, na nogi, tylko nogi, nie? Pracują, nic więcej. A gdzieś tam zawsze te problemy są w plecach. To jest takie dosyć ciekawe i też w miarę czasu, jak się podnosi więcej, to się rozumie, jak bardzo złożony jest to ruch.
No, tak, ta pozycja sztangi, po prostu wiesz, od góry ścinająco kręgosłup, to te siły działające na kręgosłup są wbrew pozorom dużo gorsze niż w martwym ciągu, nie? Ja w martwym ciągu nie poczułem nigdy ryzyka, że mi coś się w te plecy faktycznie stanie, nie? Mhm. A w przysiadzie już niejednokrotnie coś tam przeciążyłem, więc nawet jeszcze tej decyzji nie podjąłem, ale coraz bardziej kusi mnie, żeby te przysiady traktować naprawdę po masoszemu, bo one mi serio nie służą. Zawsze jak zrobię na przykład taki odważniejszy trening przysiadów, to u fizjo muszę być. Nie, że jest coś poważnego, bo mi się raczej tam poważne, nie dopuszczam teraz do poważnych urazów, ale na przykład na tyle mi się zepnie mięsień pośladkowy jakiś tam, czy cokolwiek, że no, muszę pójść na jakiś taki dosyć wyraźny masaż, czy jakieś tam suche igłowanie, które mi te mięśnie rozluźni, nie? A po martwym ciągu to nic, ja się fajnie regeneruję, po tym mogę robić nawet 2 razy w tygodniu ciężkie ciągi, nic mi nigdy nie nawala, czy to chwyt, czy to plecy.
No ten chwyt u ciebie to jestem po prostu, jak patrzę, że ty na chwytem robisz 300, to ja mówię, wow.
Znaczy to jest zamek, nie? To jest zamek, ale no, na chwytem nie, ale na chwytem też jakoś tam rekord mam koło 240, nie? Więc w zależności od dnia ten chwyt jest lepszy bądź gorszy, ale to też jest, siła chwytu, tak się mówi, że jest powiązana ze zmęczeniem układu nerwowego, że jak ktoś ma słaby chwyt i słabnie coraz bardziej, no to jest dowód na to, że, czy tam dowód, czas na to, żeby sobie zrobić jakiś deload, czy ewentualnie coś zmienić w treningu, czy w podejściu nawet do życia, żeby się tak nie spinać, nie? Mhm. Bo ten chwyt pierwsze co będzie słabnął.
No to ciekawa informacja. To nawet nie wiedziałem. Także faktycznie może być dobry wyznacznik, jak chodzi o ten deload, bo gdzieś tam właśnie jak ktoś narzeka, że nie wiem, progres mu przestaje iść, ta sztanga mu się zaczyna wyślizgiwać, gdzie było wszystko ok, to faktycznie może być właśnie powiązane z tym zmęczeniem układu nerwowego. No. Nie ma się takiej tej krzepy, nie? Że tak to popularnie ujmę. Ale wspominałeś o fizjo. I to mnie bardzo ciekawi, bo tak naprawdę rzadko właśnie wspominasz, tak mi się przynajmniej wydaje, o tym, że go odwiedzasz i chciałbym się zapytać, jak to wyglądało właśnie podczas przygotowań, czy tam po zawodach, jak często chodzisz do fizjo i tak, jak wyglądają twoje wizyty, o co wypytujesz na przykład, czy jak po prostu osoba, która pójdzie do fizjo, tak żeby ją dobrze, że tak to ujmę, obsłużył, powinna się o co go zapytać.
Czekaj, zacznijmy od tego, że mi się wydaje, że wspominałem, że chodzę do fizjo.
Tam wiadomo, ale tak no, nigdy tego nie rozwijałeś.
No bo to też jest taki temat, że nie chciałbym na przykład, żeby ktoś traktował powiedzmy moją osobę jako taką lekcję, co ma sam zrobić, bo różne są przypadki, nie? W sensie różne kontuzje i tak dalej, nie zawsze to, co mi pomogło, musi pomóc komuś innemu, więc może też wolałem jakby w to nie wchodzić, na przykład też stosunkowo rzadko mówię o diecie, bo nie chcę, żeby ludzie myśleli, że jestem dietetykiem i tak dalej, nie? Więc to jest to samo. Przede wszystkim mówię o kwestiach treningowych, no bo jestem trenerem, nie? Ale wracając do kwestii fizjo, no to tak, do fizjo aktualnie chodzę co tydzień, od czasu po zawodach w zasadzie, bo to też jest mój klient na treningi personalne, więc on chodzi do mnie, ja chodzę do niego.
Poznajomość.
Tak, z wymiana usług, nie? Chodzę już do tego gościa, do tego fizjoterapeuty, do tego ziomeczka od, kurczę, no na pewno pół roku, nie? Na pewno dłużej nawet może, więc się dobrze znamy. Jest to osoba, która od początku nie protestowała temu, że ja dźwigam ciężary, więc to też bardzo ważne, bo byłem u różnych fizjo i niektórzy tam, wiesz, powiedzieli, że no jak pan będzie dźwigał, to będzie bolało, nie?
Czy no, coś wiadomo, nie?
No to ja to do widzenia, nie?
To do widzenia idę dźwigać.
Panie doktorze, boli mnie ta ręka, jak tak robię, to proszę tak nie robić, nie?
No i finał.
No, więc wiesz, no a tutaj, no myślę, że mogę powiedzieć imię Łukasz, bardzo podobało mu się to, że dźwigam nawet. był taki zaintrygowany tym właśnie, co się może dziać ewentualnie z jakimś mięśniem. Tak bardziej to była dla niego taka lekcja, nie? Bo on też widzę, że lubi analizować te takie różne przypadki swoich klientów. No i on, dajmy na to, byłem pierwszym jego klientem, który tak ciężko trenował pod względem wyników siłowych. Wcześniej miał jakichś fighterów, jakiś tam trochę crossfiterów ponoć, ale takiego zawodnika trójboju to wcześniej nigdy nie miał. No i dla niego to była fajna i wciąż jest fajna lekcja. I do czego to się sprowadza? No wiesz, ja też mam tam wiedzę jakąś na temat anatomii całkiem sporą, biologię człowieka studiowałem, więc jakby anatomicznie wiem dużo, jak coś mnie spina w jakimś miejscu, to tam potrafię wnioskować, z czego to się bierze. No i po prostu na każdej sesji walczymy z tym, co akurat u mnie jakoś tam jest przeciążone, nie? Czyli ja nie idę z bólem takim, że o, nie mogę się zwijać, nie mogę, zwijam się z łóżka, nie mogę się podnieść, tylko po prostu czuję, że na przykład, dajmy na to, no nie wiem, czy masz już takie bóle, bo jesteś młody, ale czasami, nie wiem, bok nogi boli, czy pośladek, czy lekko pod łopatką coś swędzi i tak dalej. Takie to, po prostu...
Tam wiesz, jak się używa, to coś zaboli, ale to nie jest takie, że nie wiem, boli na przykład tydzień, nie? Tylko tam pewnie, nie wiem, dzień, dwa i wiesz, no, do kolejnego treningu jest spoko.
Taki trochę bardziej agresywny zakwas bym to nazwał.
O, coś,
nie?
Takiego, czyli, no.
No i no, ja mam to dosyć często w niektórych miejscach takich, które u mnie są po prostu genetycznie, powiedzmy, obciążone, przeciążone, za słabe, czyli na przykład właśnie pośladki, gdzieś tam odcinek piersiowy, bo ja z kolei mam taką, jakby to nazwać, przez to, że miałem kontuzję w lędźwiach, to mi się lędźwia zabetonowały, powiedzmy, bo ciało tak działa, no, że zabezpiecza ten fragment, który jest uszkodzony, żeby nie rozwalił się bardziej. I ja mam hipermobilność w odcinku piersiowym, czyli ja mam takiego, nazwijmy to garba w odcinku piersiowym. Może tego nie widać, że tam jest garb, ale chodzi o to, że potrafię bardzo mocno w tym odcinku piersiowym się ruszać, nie? Aż za bardzo. Te łopatki mam takie bardzo ruchome. Kręgosłup w tym odcinku też jest taki bardziej plastyczny, więc muszę tam co chwilę pilnować, żeby czasami na treningu nie za bardzo szarpnąć czymś, nie zrobić jakiegoś przeprostu na przykład w piersiowym odcinku, bo wtedy mi się coś tam zepnie. No i zawsze jakieś tam zabiegi na przykład rozluźniające mięśnie między łopatkami czy coś tam czasami trzeba podziałać, nie? Ale też to dodam, bywały takie sesje, że mnie to totalnie nic nie bolało. I wówczas pracowaliśmy nad mobilnością moich przywodzicieli, żebym mógł jeszcze szerzej stanąć w ciągu, nie? No tak. Także na tyle fajny fizjo, że sam wpadł na pomysł, że mi znajdzie metodę, żebym mógł poszerzyć ustawienie nóg, ponieważ to mi jeszcze ułatwi ćwiczenie. Więc to też mega się wtedy powiedziałem, no super, kurde. Nie dość, że jeszcze mi tutaj pomaga, jak mnie coś boli, to gdy mnie nic nie boli, to ogarniamy, wiesz, temat, jak, co zrobić, żebym mógł szerzej stawać w ciągu. I to się przydało.
W Tychach, tak?
Tak.
Fizjo. No to jak ktoś słucha i jest z okolic Tych, to polecasz?
No oczywiście, tylko nie wiem, czy czas znajdzie. No. Łukasz z takiego Centrum Rehabilitacja i Sport, po prostu jak ktoś pisze, to na pewno znajdzie. Łukasz Kruk się nazywa, specjalista.
No to jak komuś możemy pomóc, to bardzo serdecznie, bo myślę, że taka wizyta u fizjo raz na jakiś czas, gdzieś tam te pieniążki można sobie odłożyć, a taka fajna inwestycja w swoje ciało.
Tak? No jasne, wiesz, jak ktoś chodzi tam co tydzień, to też nie jest wymagane, oczywiście, że nie. Aczkolwiek z drugiej strony też nie jest to aż tak nieosiągalne, jak się wydaje, nie? No bo dajmy na to, wiem, że pewnie wielu słuchaczy tego podcastu nie pali papierosów, ale no jakby ktoś palił, to jest cholerny wydatek. Jakby ktoś palił paczkę dziennie, to wydaje nawet chyba, nie wiem, 15 zł dziennie. To
jeszcze teraz podrożały, ale zależy jakie palisz, gdzieś tam ponad 15 nawet można już policzyć chyba.
No ale to jest akurat taki bardzo niefajny nawyk, ale no nawet jakieś tam monsterki czy coś takiego, nie?
No,
to jest,
na przykład, nie?
To jest też dużo pieniędzy, więc jak masz sobie odłożyć tą stóweczkę w perspektywie miesiąca na przykład, bo to też już wystarczy czasem raz na miesiąc się wybrać, a nawet w większości przypadków wystarczy, no to naprawdę są pieniądze do uzbierania, tylko trzeba przemyśleć, że lepiej na coś takiego niż na przykład kupować sobie batonika czy cokolwiek innego, nie? Co serio czasami pochłania te pieniądze. Ja chodzę troszeczkę częściej, bo raz, że po prostu zdecydowałem, że tak chcę i wolę te pieniądze przeznaczać w te miejsce niż na przykład sobie właśnie jakoś umilać inaczej, czy wydawać na byle co. Po drugie, no jednak z faktów moich treningów częściej mam potrzebę tam pójść do tego fizjo, no, ale zdarzają też się wizyty, że faktycznie nie mam jakiegoś poważnego bólu, to po prostu wtedy pracujemy nad zakresami ruchu, czy nad tym, żeby jedna kończyna była tak samo sprawna, mobilna jak druga. Bo ja też mam takie coś, że ja mam jedną nogę trochę krótszą od drugiej, co właśnie mi w tym przysiadzie potrafi komplikować życie, bo przez to mi miednica się rotuje. Ja wstaję tak trochę, tego nie widać oczywiście, nie? Ale w kręgosłup swoje czuję, że wstaję tak trochę zrotowany pod kątem czy coś tam, nie? Więc tego nie widać absolutnie, jakbyś może jakiś ultra dobry trener by zobaczył, że coś tu jest nie tak, ale raczej to po prostu ja to czuję, mój pośladek też to odczuwa i w pewnym momencie mam spięty cały bok ciała na przykład, nie? Jak za ciężko podejdę do tych przysiadów.
Ultra dobry trener na przykład ty, no bo zauważyłeś to.
No, to czuję u siebie, to jest troszkę co innego, ale dziękuję. No,
proszę. Dobrze, a jeszcze kręciliśmy się bardzo, bardzo wokół tematu głowy podczas startu, ale nie poruszyliśmy go tak dosadnie i gdzieś tam ten aspekt właśnie tej głowy, tego mentalu jest albo bardzo w mojej opinii niedoceniany, albo bardzo rzadko poruszany jeszcze. I teraz mam do ciebie pytanie, jak ty sobie właśnie poradziłeś z podejściem do tego, bo musimy o tym powiedzieć, że twoje pierwsze podejście w ciągu było no, nieudane.
Ja się będę tutaj chwalił.
No,
tak, to jest dla mnie chluba.
Także to było. To ja byłem, jak to oglądałem relacje z zawodów, no to ja byłem trochę, wiesz, taki zszokowany, że gdzie on tutaj podniósł 300, a tutaj 270 mu nie poszło. Ja bym się chyba normalnie rozsypał po tym i nie wiem, co bym zrobił. Po prostu bym nie wiedział, co zrobić. A ty jednak podszedłeś i później jeszcze te 300 wyciągnąłeś. I chciałbym się zapytać właśnie, jak to u ciebie wyglądało z tym nastawieniem do zawodów i z tym, jak sobie radziłeś w ich trakcie.
Aha. A czyli no tak mówię, że to jest taka chluba dla mnie, bo z perspektywy czasu mówię, że to tak trochę jak Vegeta z Dragon Balla, który został w Chiry, a potem się podniósł z tej podłogi i walczył dalej, więc tak fajnie to wspominam pod tym względem, że się nie poddałem, ale faktycznie na początku byłem też no trochę taki zdołowany, więc wiedziałem, że gdyby to się stało na przykład w przysiadzie czy w ławce, to by było kiepsko. Więc dlatego te przysiady i ławka trochę lżej niż... No nie chciałem iść po żaden rekord w tych ćwiczeniach. Zwłaszcza, że w obu tych ćwiczeniach miałem jakiś uraz. Zarówno podczas wyciskania kiedyś się zębaty przeciążyłem i to mnie też ból męczył przez rok, dopóki nie trafiłem do tego fizjo, o którym przed chwilą mówiliśmy, i on znalazł ćwiczenia, które mi pomogą. I teraz od dłuższego czasu, już ponad rok, nie czuję w ogóle tego zębatego. No a na przysiadzie miałem problemy z odcinkiem lędźwiowym, rwę kulszową i niedowład nogi wręcz przez prawie że rok. Więc no, w tych obu ćwiczeniach wiedziałem, że nie mogę zrobić żadnego błędu, bo może się to skończyć dla mnie po prostu niemożnością wykonania martwego ciągu, nie? No i rzeczywiście w martwym ciągu niestety podejście pierwsze 270 kilo spaliłem. Z faktu takiego, że ta sztanga mnie zaskoczyła. Tu nie będę ukrywał, że ta sztanga Texas Bar, która się wygina...
Nie ty pierwszy zostaje zaskoczony przez
nas. No, wygina się strasznie. Niby na rozgrzewce był jakiś Texas innej firmy, też troszeczkę wyginający się, ale absolutnie nie tak samo moim zdaniem. Rozgrzewkę skończyłem na poziomie chyba 250 kilo, coś takiego, więc też im większy ciężar, tym bardziej odczuwalna jest ta sprężynująca sztanga, nie? I tym bardziej ona wyraźnie sprężynuje. Więc jak wskoczyłem od razu na 270, no to ona rzeczywiście powyżej tego kolana zaczęła mi tak rezonować, sprężynować, że ja nie wiedziałem, co się z nią dzieje, lekko mi opadła, no i dopiero potem podniosłem wyżej. A tak nie można na zawodach, trzeba tym płynnym ruchem podnieść w górę od razu. No i w sumie tutaj tak naprawdę w dużej mierze to podziękowania do mojej narzeczonej, dla Dobrusi, że ona mnie tak zmotywowała, że powiedziała, że Radek, nie przejmuj się, to było za lekkie po prostu, dasz radę. Ja chciałem powtórzyć w ogóle te 270 jeszcze raz, bo można powtórzyć ten sam ciężar, jak się nie zaliczyło, nie można zmniejszyć, ale ona powiedziała, że to nie ma sensu, żebym ja powtarzał, że weź więcej. No wziąłem 280, to już było zaliczone, no i potem 300, nie? Także tutaj w dużej mierze dzięki niej to się udało, bo ona po prostu wiedziała, że jak ja zaliczę kolejne podejście, to po prostu mi wróci ta motywacja, nie?
Kazała mi... skąd ta decyzja, żeby jeszcze podnieść?
No bo wiedziała, że to podniosę. Ja to podnosiłem dzień wcześniej dosłownie, czy tam tydzień wcześniej, jak były, wiesz, wiedziała, że to było, jak komuś sztanga opadnie w trakcie i jeszcze dociągnie, no to jest dowód, że ona faktycznie była lekka, no bo pauza w trakcie ciągu nie jest łatwa, nie?
No nie, no to fakt.
No więc to jest po prostu błąd techniczny wynikający z właśnie zbyt sprężującej sztangi albo nerwów, bo tam też nerwy na pewno swoje grały. Trochę zmęczenie już, bo te zawody trwały wówczas już też kurde, z czwartą godzinę, więc długo to trwało. No i stwierdziliśmy, że na pewno to podniosę, bo 280 to ja podnosiłem już nawet na kilka razy, więc nie było bata, żebym tego nie zrobił, tylko po prostu, żebym w to uwierzył, że zrobił. Także zanim doszło do tego podejścia, to dobruśla mi słuchawki do uszu, puściła moją ulubioną muzykę i jakoś tam się wyratowałem, nie? Coś tam jeszcze ugryzłem, trochę jakichś tam żelków, coś. No i te 280 poszło, nie? 280 poszło, ale dosyć ciężko. Uważam i na nagraniu też tak uważam, że było no trudniejsze niż 300.
No, to tak, więc można mieć z tego wrażenie, jak ja, wiesz, te 270 ci nie poszło, dobra, 280 już podnosiłeś, to powiedzmy, że to taki logiczny skok, no a później, że te 300 udało ci się wyciągnąć, to naprawdę szapoba, nie?
Bo też nie miałem nic do stracenia, powiedzmy, bo czy bym podniósł te 200, te 300, czy nie? To miałem to samo miejsce na, powiedzmy, podium, tak, no czwarty byłem, więc no, to samo miejsce miałem po prostu, nie? W zależności od tego, czy bym podniósł, czy nie, to się by nic nie zmieniło. Przynajmniej tak to zrobiłem rekord swojej kategorii w martwym ciągu tego dnia, no i rekord swojej kategorii w martwym ciągu, od kiedy istnieją debiuty, więc też dla mnie to jest super, w sumie cieszę się bardzo, bo niby bez podium, ale niektórzy
ale żartem, z rekordami fajnymi.
Żartem pisali, że martwy ciąg tylko się liczy.
Tak.
Więc jako rekord, pierwsze 300 w kategorii 93, od kiedy są organizowane debiuty, czyli od tych 4 lat, tak? Więc fajnie. No i kiedyś ten wynik, co ja miałem chyba total, czekaj, 650 kilo chyba total. No to kiedyś to było już pewne drugie, na pewno jak nie pierwsze miejsce. Jak patrzyłem na przykład 3 lata temu, nie? 2 lata temu nawet. Więc ten poziom bardzo do góry poszedł. Co fajnie oczywiście. A do czego zmierzałem? Coś jeszcze chciałem powiedzieć. Ale wyleciało mi z głowy. Dobra, zaraz może się przypomnę.
Dobra, a bo właśnie tutaj wspominasz o pani Herkules, a już tutaj jak kiedyś rozmawialiśmy też oni w samych, że tak to imię, superlatywach opowiadałeś. Czy ona by nie chciała może, wiesz, opowiedzieć tego, jak ona tam tobie pomagała na zawodach? Mógłbyś się zapytać, czy być może nie chciała zostać jednym z gości mojego podcastu.
Mogę spróbować, ale nie wiem, czy będzie miała specjalnie dużo do powiedzenia. Nie wiem, no zobaczymy. Jak się uda czasowo to dograć, to może coś tam się wypowie. Ona po prostu zna mnie, bo ona, wiesz, na treningach ze mną nie bywa, nie? Ale po prostu zna mnie jako osobę i wie, co, na czym mi zależy i jak ja jej trąbiłem od roku, że chcę podnieść 300, no to ona wiedziała, że ja muszę podnieść to 300.
Musi, bo mi nie da spokoju kolejny rok.
Ona nawet to nagrywała i wiesz, tam do Juranda na przykład, którego my zresztą znamy dobrze od X lat, bo my z Jurandem i z Dobrusią byliśmy razem na jednych szkoleniach i my się znamy naprawdę już od, nie wiem, może zaraz 10 lat będzie nawet. To ona do Juranda powiedziała, że Radek właśnie po to tutaj przyjechał, nie? Żeby te 300 zaliczyć. No więc wiedziała, że muszę to zrobić, więc tam na backstage'u też Radek, wiesz, po to przyjechałeś, pokaż im, że umiesz te 300 podnieść i tak dalej, nie? Więc to licznie chodziło o to, że mi jakoś tam wybitnie pomagała mi w trakcie przygotowań, bo w trakcie przygotowań samych nie, ale już w dniu zawodów bardzo ważne, żeby był ktoś, kto mi też rozsądnie podoradza. No i też warto dodać, że Dobrusia no ma taką matematyczną głowę i liczyła mi, kiedy ja muszę robić dane podejście, żeby wszystko było spoko. To jest zajebiste, że takie coś miałem, bo przeważnie zawodnik ma tyle stresu w głowie, że no nie ogarnia, że masz wyjście teraz na przykład, a ty jeszcze rozgrzewki nie zacząłeś, nie? Więc to jest super. Dobrusia kiedyś startowała w trójboju, w samych wyciskaniach też i tak dalej. Teraz od jakiegoś czasu walczy z kontuzją na tyle poważną, że lepiej, żeby nie dźwigała ciężko i ona o tym wie, więc nie trenuje tak ciężko już od ponad roku. ale cały czas tą zajawkę do trójboju ma, więc po prostu cieszę się, że mogła też chociaż w taki sposób uczestniczyć, nie? Więc tyle.
Nie, to naprawdę, naprawdę też szacunek dla niej, że potrafiła ci w taki sposób pomóc, no i gdzieś tam tą twoją głowę odciążyć. A jak chodzi, bo ty też się wydajesz taką osobą bardzo taką spokojną, taką wiesz, oaza spokoju, i jak trzeba, to jak trzeba, że tak to ujmę, żeby z siebie wykrzesać trochę więcej, jak na przykład przy ciągu przysłowiowym, to potrafisz sobie coś takiego uruchomić, że dobra, to jest ten moment. I ja mam pytanie, czy ty jesteś taki z natury, czy ty, nie wiem, na przykład jakieś, że tak to ujmę, wiesz, zabiegi, medytacje, inne ćwiczenia oddechowe praktykujesz?
Wiesz co, ludzie mówią, że trening jest swojego rodzaju medytacją, więc
to
ja
też
bym
prawda.
Powiedział, że to jest po prostu swojego rodzaju medytacja i swojego rodzaju praktyki oddechowe, to ja robię w martwym ciągu. Ale
żeby się napiąć.
No, ale ja też martwy ciąg robię bardzo spokojnie, właśnie chodzi o to, że jeżeli ktoś by mnie klepnął w plecy, jak to niektórzy robią sobie przed, czyli powąchają jakoś, jak to się tam jest jakiś
amoniak.
Amoniak. Nigdy nie miałem z tym kontaktu, nie wiem, jakbym na to zareagował, mam ochotę spróbować kiedyś, tak z ciekawości czystej, ale wiem, że na debiutach już niektóre osoby się tym pobudzały. Ja bym mógł na to zareagować w sposób nawet negatywny.
Odwrotnie,
i jeżeli,
nie?
No jeżeli ktoś mi, wiesz, uderzy mocno w kark czy coś tam, no to ja się na tyle zdenerwuję czy coś, że mi to nie pójdzie dobrze, więc ja muszę mieć nawet ciszę, spokój i dopiero wtedy mi się dobrze dźwiga tak naprawdę, więc ja tą siłę uzyskuję w spokojny sposób, nie mam agresji i tak dalej, nie? Nawet jak tak wygląda z boku, to z faktu, że te ciężary latają, ale tam wcale nie ma jakiegoś
nie,
tam pobudzenia.
Właśnie chodziło mi o to, że ty jesteś takim, że wiesz, że ty tak sobie jakby w głowie potrafisz powiedzieć, dobra, że teraz, nie? Że więcej
no,
tej energii
no tak,
jakby z siebie, nie?
No. Niektórzy tam muszą sobie krzyknąć.
Ta, i polatać i pokrzyczeć, o ty tam taka i taka, nie?
Inni plują na sztangę.
No, coś na takiej zasadzie.
No nie, ja to jakoś tak muszę mieć ten spokój. Zawsze na wyciskaniu na przykład to wszyscy, co ze mną trenują i mi podają sztangę, to na początku się dziwią, że muszą odejść wręcz, bo mnie to jakby, wiesz, też nakręca niepotrzebnie. Mówię, podaj mi sztangę i idź sobie. Ja już się tam radzę sam, nie? Tylko po prostu nie potrzebuję męczyć się z wyciąganiem tej sztangi, bo po prostu to czasami zabiera tą siłę niepotrzebnie, nie? Bo ja nie potrzebuję nawet asekuracji na samo wyciskanie, bo ja też nigdy nie trenuję. Jest aż tak ciężko, że ja wiem, że nie wycisnę. Bo ja zawsze wiem, że ja mam tak ułożone ciężary, że kurczę, w 99% zawsze mi się udaje to prawie zaliczyć i nie potrzebuję asekuracji jako tako, ale no wyciągnięcie sztangi czasami jest niepotrzebnie męczące, nie? Zresztą na zawodach sztanga też jest podawana przez sędziego, więc trzeba się do tego przyzwyczajać, czy ktoś ci tą sztangę podaje.
No, dokładnie. I
jakbyś całe zawody wyciągał sobie sam, tak. Całe przygotowania, to potem na zawodach mógłbyś się zdziwić, że no to z kolei do Brusia tak miała na przykład, no ale jej ciężary są te niskie, że tak się zdarza. U kobiet czasami ktoś, to wyciągając sztangę...
Za bardzo pociągnie do góry.
Tak, i ci zepsuje pozycję,
no,
że ci wyciągnie barki wręcz.
Ta.
No i u do Brusi tak bywa, nie? U facetów akurat nie, no bo to jest sztanga rzędu 150 i więcej, ale no mimo wszystko lepiej sobie ćwiczyć w takich podobnych warunkach, nie? Że jak ci podaje, to niech znajdź sobie kolegę, który ci podaje, nie? A podczas wyciskania też niech spierdziela, że tak powiem, bo nikt ci też na wyciskaniu nie stoi z tyłu głowy. Ci asekuranci stoją z boku, więc
no tak.
Nie widzisz ich nawet, czy tych rąk, które ci trzymają sztangę, też nie ma. Więc lepiej, żeby na treningu nikt ci tej sztangi nie podtrzymywał, nie?
No nie, też nie na zawodach nie będzie sobie gościu wiosłował nad tobą, nie?
Mhm. No ale tak, z tym podejściem do martwego ciągu to akurat jest specyficzne, bo przy siadzie czasami lubię tak się agresywnie trochę zachować, że tak trochę mocniej nogami tupnąć w ziemię czy coś, ale no. Przypuszczam, że i tak to jest taka agresja na poziomie agresywnego misia pandy, nie? Więc, więc no to tak, no tak to po prostu wolę całą energię włożyć w tą sztangę i tyle. I to najbardziej działa. A tak poza tym, no to trzeba się wczuć w to, czy mięśnie są, wiesz, gotowe, a takie agresywna praca nie zawsze jakby sprzyja, powiedzmy, temu czuciu mięśniowemu.
No tak.
Więc jak to śmiesznie brzmi, te czucie mięśniowe, ale to jest ważne, żeby czuć, że okej, okay, tu wszystko jest napięte, wszystko jest odpowiednio ustawione, możemy dźwigać, nie? A jak ja mam to zrobić krzycząc, no to raczej nie tędy drogę.
No, pociągniesz za mocno i coś znowu walnie.
No.
No. Dobra, to jakbyś miał podsumować swoje zawody, ale jednym zdaniem. Jedna myśl, która przychodzi o tobie, jak sobie myślisz o twoich zawodach.
Jedno zdanie, matko jedyne. Zawsze takie dajesz te trudne rzeczy u siebie.
Matko jedyna to mi się kojarzy tylko z tym. Nie wiem, czy widziałeś coś takiego, nauka jazdy na Śląsku.
Tak.
Widziałeś?
Tak.
No, matko jedyna.
Jedno zdanie, podsumować zawody. Kurczę, nie wiem, spełnienie marzenia trochę bym powiedział.
No, i pięknie, bo to 300 jednak jest tak.
No i ogólnie zawody też były takim moim marzeniem, bo ja, wiesz, startowałem w kulturystyce i potem miałem takie ochotę wystartować w trójboju. No i zacząłem się przykować, już teraz było to 3 lata temu. No i niestety w drodze mnie ta kontuzja spotkała. Na tyle poważna, że mówię, serio rok nie mogłem wykonać nawet przysiadu z masą ciała, co dopiero ze sztangą jakąkolwiek. I to ja to dobrze pamiętam. Moja narzeczona pamięta to jeszcze bardziej. I zawsze w tych takich gorszych treningach to mi przypomina: Radek, pamiętaj, że ty rok temu nawet nie mogłeś gołej sztangi na plecy założyć, nie?
No tak.
Więc wówczas, jak byłem taki skontuzjowany, to dla mnie marzeniem było w ogóle, że ja wrócę do ciężarów, nie? Więc rzeczywiście to było takie spełnienie marzenia po prostu i tyle, tak bym to nazwał. I wszystko mi się w tych zawodach podobało, jeżeli chodzi o to, jak ja to zrobiłem. Jeżeli chodzi o samą organizację, no to już nie wszystko, no ale to też nie wina pandemicznego okresu, nie?
Oczywiście.
Więc, no, niestety.
Oczywiście. Okej. Myślę, że już tak zbliżając ku końcowi, muszę się ciebie jeszcze zapytać o to, czy będzie powrót do kulturystyki. Czy raczej na razie nie planujesz i skupiasz się stricte na trójboju? Bo
tak,
padły słowa, że do tego będą inne zawody, jak chodzi o inne, o pobijanie kolejnych rekordów. Także ja tutaj wnioskuję, że kolejne starty w trójboju są nieuniknione.
No są nieuniknione, aczkolwiek też na przykład nie mam jeszcze wybranej imprezy, powiem tak, bo...
Teraz ciężko w sumie, tak.
No, wiesz. Też chcę się dobrze bawić tymi zawodami. Teraz się zbliża na przykład Liga Martwego Ciągu we Wrocławiu, na którą chciałem z początku wystartować. Potem jak się dowiedziałem, że wciąż jest to bez widowni, termin jest tak przełożony, że nie, wiem, że wiele osób nie ma się jak przygotować, to nie wiem, czy wystartuję, bo i tak miejsca się wyprzedały, aczkolwiek wiem, że te miejsca będą pewnie odsprzedawane jeszcze, że ktoś się zamieni miejscem i tak samo jak było przy debiutach. Więc może się okazać, że nawet w marcu jeszcze się zapiszę. Ale nie mam takiej wczuty, jakbym miał, gdyby to było na przykład rok temu, czy dwa lata temu. Bo Martwy Ciąg, sam w sobie ta Liga Martwego Ciągu to była takie show. Ja tak uważam, bo to był tylko jeden lift, taki najsilniejszy, najbardziej taki show właśnie się robiło wokół tego. Głośna muzyka, widownia i tak dalej. Więc dla samego tego faktu takiej fajnej rywalizacji, fajnego pokazu, powiedzmy, bym sobie pojechał. Ale jak mam pojechać i dźwigać po prostu sobie ciężary z Jurandem, którego znam od X lat, no to mogę sobie pojechać do jego dopumy i tak samo podźwigać. Więc ja nie widzę aż takiego kontentu, takiego szału w tym. Po prostu nie czuję jeszcze tego. Trochę mi też wychodzi zmęczenie z tych przygotowań do debiutów, może, nie wiem, ale no, na razie nie mam takiego napalenia, że muszę już w tym marcu startować, nie?
Jasne.
Co nie mówię, że nie wyjdzie, po prostu też się spóźniłem na zapisy, bo zapisy oczywiście poszły w jeden dzień, więc...
To możemy, mogłeś tego nie mówić, to możemy pominąć.
Że tak szybko poszły w miejsca?
Nie, że wiesz, że tam, że się spóźniłeś. Możemy powiedzieć, że tam jesteś zmęczony i tak dalej, ale...
Nie,
ale...
no mogę powiedzieć, że się spóźniłem, ale jak się uda odzyskać miejsce, to się, wiesz, ktoś odda, to może jeszcze wystartuje, nie?
Jasne.
Dla mnie też ważne, bo ja tak, kurczę, ja nie jestem aż takim typem człowieka, który musi jeździć na zawody. Ja znam ludzi, tutaj pozdrawiam Mateusz Sprengel, może to ogląda. To jest człowiek, który moim zdaniem jest sportowcem, bo on kiedyś ćwiczył skok o tyczce, jeździł na zawody często, jakieś tam Mistrzostwa Polski nawet w tym i tak dalej. Są osoby, które po prostu muszą jeździć na zawody, bo to lubią. Ja z kolei jestem osobą, która tych zawodów nie potrzebuje jakoś specjalnie do takiej, powiedzmy, szczęścia czy coś. Ja sobie mogę zaliczyć maksa na sali i mi to wystarczy. Ja nie muszę jechać na zawody jako takie. Jak pojadę raz w roku, to mi to wystarczy, a czasami mogę nawet rzadziej. Przede wszystkim, żeby pojechać i czuć, że się zrobiło progres, albo przede wszystkim, żeby się tym dobrze bawić, albo żeby przygotować jakiś fajny materiał w ramach social media, nie? YouTube i tak dalej. Jeżeli mam pojechać na zawody, gdzie nie będzie nawet widowni, no to dla mnie to od razu traci swój taki urok, bo nie będą to zawody tak jak ja, jako powiedzmy YouTuber, jak śmiesznie to brzmi, chciałbym to zrobić, nie? Czyli chciałbym zrobić z tego fajne wydarzenie, może wiesz, żeby jacyś moi widzowie z YouTube'a przyszli, pooglądali, żeby po prostu było fajna pamiątka na X czasu z tego fajnego sportowego wydarzenia, nie? Dla wielu ludzi, powiedzmy. Że ktoś to zmotywuje, że ktoś przyjdzie, poogląda i tak dalej. Jak mają być zawody bez widowni, to dla mnie to trochę traci niestety i nie chcę się na siłę spinać, bo wiem, że będą też inne zawody, druga liga, drugi rzut martwego ciągu będzie pewnie gdzieś tam w środku roku, więc być może wtedy będzie to wyglądało inaczej i tyle po prostu. Więc na pewno zawody chcę jeszcze nie raz wystartować w trójboju. Też lidze martwego ciągu też bym chciał, no bo po prostu lubię ten bój, ale chcę się tym fajnie bawić po prostu, więc nie chcę tak na siłę, że są zawody, to muszę, nie? Tyle jest zawodów, że nie ma co startować też z na przykład gorszym wynikiem. To też warto zaznaczyć, że forma jest na dany okres, a czasami ta forma się potrafi diametralnie różnić. Nie?
No tak. Tak,
to też jest ciężko uwierzyć, że dla mnie czasami nawet 250 kilo bywa kurewsko ciężkie, a podnosiłem 300 nawet z lekkością względną, nie?
Forma tak jest nigdy nie jest liniowa.
No tak, formę się specjalnie buduje zmęczenie, żeby potem tydzień na przykład pierdzieć w stołek dosłownie i potem być zregenerowanym, nie? No moje ostatnie treningi przez tydzień to było... Niektórzy moi klienci się śmiali, że podnoszą więcej ode mnie, nie? Bo ja robiłem treningi rzędu nawet 40% mojego obciążenia. No to jak masz 300 kilo w ciągu, to 40% to jest jakieś tam dosłownie 60 kilo nawet, nie? No, więc wyobraź sobie, że ja podnoszę sztangę 60 kilo, to ja czasami mówię, po cholerę ja to robię w ogóle, mogłem siedzieć w domu. No ale trzeba ten wzorzec ruchu zachować jednak, nie? Ale na tyle mniejszych ciężarach, więc może się okazać, że na przykład gdybym teraz miał podnieść 300, to być może bym je podniósł, nie? Bo to trzeba jednak tą formę zbudować. Więc na pewno zawody będą w trójboju. Myślę, że jak fajnie się wszystko, wiesz, okaże w tym naszym kraju, w tych specyficznych czasach, no to nawet kilka razy w tym roku bym chciał wystartować. I tu ograniczeniem jest tylko i wyłącznie moja ochota, nie? No bo to nawet ani tu fundusze nie chodzi, bo to wiadomo, trzeba troszeczkę wydać na te starty, bo to nawet sam udział czasami kosztuje 200 zł, dojechać 200 zł, więc to są pieniążki, no ale na hobby się zawsze znajdzie, nie?
Oczywiście.
Nawet jak się ma od kogoś pożyczyć, zawsze się znajdzie, tylko trzeba czuć, że się ma ochotę, nie? No debiuty były takim moim marzeniem, które spełniłem. I kolejne zawody, no to po prostu się okaże, jak poczuję to, że oto jest to, nie? To jest to, mogę wystartować na przykład z jakimś znajomym, bo ja też się chcę przy tym dobrze bawić po prostu. Czyli jakby mój kumpel na przykład startował w kategorii ze mną, no to ja już jestem kupiony, nie? Mam znajomego tutaj w Tychach, z którym sobie trenujemy, on co prawda jest w cięższej kategorii, dużo cięższej, bo ma 120+, ale jakbyśmy jechali na jedną imprezę, to też bym pojechał, skusił. Nie? Żebyśmy razem to fajnie wspominali, żeby sobie, wiesz, trasę umilić razem, coś tam potem zjeść wracając, to już dla mnie jest dużo fajniejsze niż ten sam aspekt zawodów. Ja wolę to całą otoczkę dookoła, nie? Czyli że właśnie można na przykład z widzami się spotkać, ktoś ci nagra jakąś serię z widowni, to też masz fajną pamiątkę i nie dość, że ty się fajnie bawiłeś, to jeszcze ci ludzie na widowni się fajnie bawili, a jak tego nie ma, no to traci moim zdaniem trochę niestety na uroku. Ale kontynuując pytanie odnośnie kulturystyki, powiem ci, że bardzo bym chciał, ale na razie nie widzę gdzie, bo ja nie chcę startować już w federacjach dla osób na dopingu, czy tam, gdzie ten doping jest tolerowany, powiedzmy, bo to nie jest tak, że mówią wszyscy sterydziarze, zapraszamy, tylko po prostu nie robią badań, a w Polsce no niestety nie ma takich zawodów, nie? Gdzieś tam za granicą są, aczkolwiek to też dla mnie jest śmieszne, że jak może być, nie wiem, mistrzem Słowacji, będąc Polakiem, to brzmi dziwnie.
No, co najmniej
no, kurczę,
dziwnie.
No, jest, więc tak wolałbym, żeby coś się w Polsce pojawiło, jakaś federacja, jakieś zawody, gdzie będzie można wystartować naturalnie. Może się to pojawi za jakiś rok, czy dwa, czy kiedyś, ale na razie też o tym nie myślę. Na pewno bym chciał się wyciąć, tak sam dla siebie nawet.
Aha.
Żeby zobaczyć,
ile zbudować. Ile zbudowałeś?
No, nie myślę, że zbudowałem jakoś bardzo dużo, bo ważę tyle samo od kurde 2 lat, więc ale siłę poprawiłem, więc może ta sylwetka się tak bardziej takiej większej jakości nabrała, jak to się mówi, nie? Że te mięśnie są bardziej takie ziarniste. Nie wiem, musiałbym zobaczyć, ale no, na pewno bym chciał się wyciąć, bo zawsze lubiłem tą taką motywację kulturystyczną, że widzisz, że się ta sylwetka zmienia z dnia na dzień. W przypadku budowania siły to nie jest takie zauważalne. I na pewno bym chciał, ale no mówię, ciężko mi wybrać zawody, na których chciałbym w tym momencie sylwetkowe startować, bo no, startowałem już w zawodach sylwetkowych kilka razy i po prostu na tyle sobie wyrobiłem jakby doświadczenie w tym, że no niestety osoba, która nie stosuje dopingu, to tam rzeczywiście może sobie co najwyżej podawać ręczniki, nie? A do tego też jest to na tyle subiektywna ocena, że nawet jak się przygotujesz zajebiście, zrobisz progres, to może się okazać, że będziesz miał gorsze miejsce niż w zeszłym roku, bo sędzia stwierdzi, że miałeś tego dnia brzydki uśmiech.
No, więc, tak. Co więc jest niestety, to już nie jest do końca tak, no wiadomo, o co chodzi. No,
to jest chyba najgorsze właśnie, tak. A w trójboju na przykład nie dość, że naturalnie da się dużo zrobić, uważam, tylko tutaj trzeba dużo cierpliwości i takiej konsekwencji w dążeniu do jednego celu, czego ludziom brakuje, to też nie jest ważne, czy ty będziesz ładnie wyglądał, czy nie. Za technikę nikt nie ocenia, masz zrobić to i koniec, nie? Ale rzeczywiście da się, uważam, bardzo dużo w trójboju osiągnąć naturalnie. Niektórzy tam analizują na przykład wyniki owcy, czy on jest naturalny, czy nie. Powiem tak, że te jego wyniki wcale nie są niczym nadzwyczajnym w takim naprawdę świecie trójboju. Moje też tak samo nie są. Jak ktoś tak analizuje, czy gość podniósł 300 i czy jest naturalny, no to tak jest. No, spokojnie, gość trenuje, wiesz, 10 lat ponad. Ma do tego fajne warunki, jeżeli chodzi o to, że siłownia jest jego życiem. Moim życiem też jest siłownia, więc jak najbardziej jest to możliwe. A jeżeli ktoś tam nie buduje tej siły, często myśli, że mu nie idzie tak dobrze, no to raz, że ta osoba ćwiczy krótko. A po drugie, często widzę to jako trener, że ludzie zmieniają podejście, co wiesz, pół roku jedna rzecz, pół roku to jest dobrze. Czasami po 2 miesiącach już się zmienia priorytet bez sensu, nie? Więc mało kto jest w stanie wytrwać, że dobra, to teraz 2 lata buduję ciąg i nie interesuje, nie? I nie interesuje mnie, że mi ktoś powie, że mam słabe barki i nagle muszę robić barki. Bo to też wtedy się wszystko psuje, bo ciało nie ma możliwości budowania każdego segmentu ciała jednocześnie. No i jak się człowiek zdecyduje na trójbój, no to trzeba niektóre rzeczy porzucić. Ja na przykład sylwetkowo nie ćwiczę jako tako i u mnie ten trening właśnie tych przysyłowych barków ramion się pojawia rzadko. Gdybym jeszcze miał trenować bicepsy, tricepsy, barki, jakieś tam wznosy w bok, które niby są dla wszystkich konieczne, czy nawet dajmy na to...
Nie robię, ja osobiście nie robię.
No ja też w ogóle od 2 lat chyba, ale no chodzi o to, że są ćwiczenia, które sylwetkowo by mi pomogły, ale strójbojowo by mnie mogły za bardzo męczyć. Nie?
No tak, to akumulacja zmęczenia, tylko workload akumulujesz.
No i też czasowo, wiesz, to wszystko, ta logistyka, to już lepiej wtedy zrobić, kurczę, sobie jakieś ćwiczenie, które się faktycznie przyda. No więc po prostu, gdyby każdy był na tyle wytrwały, bo czasami się analizuje, ja uwielbiam mówić o Krzysztofie Wierzbickim, bo to jest, kurczę, piękne stworzenie, że tak powiem, które podnosi takie potężne ciężary. Też ze spokojem, co jest dla mnie właśnie fajne, bo potrafiłem sobie kiedyś na treningach puszczać jego filmiki, jak nie, to sobie zobacz, jak on trenuje. Też zero tak, jakiejś muzyki agresywnej, też delikatne podejścia do ciężarów, które ważą po, kurczę, prawie 0,5 tony. No i on trenuje już jakiś podcast albo coś słuchałem, że on już ma karierę jako zawodnik coś rzędu chyba coś koło 20 lat. No to wiesz, tak 20 lat dźwigasz ciężary, to się kurwa nie da być słabym, nie?
No nie da się.
No po prostu nie da się, jeżeli to robisz jeszcze mądrze, bo 20 lat stażu, a 20 lat stażu jako zawodnik, to są dwie inne rzeczy, nie?
No tak, tak.
Jeżeli on 20 lat chyba startuje, czy blisko 20, no to ja tylko mogę sobie pomyśleć, gdzie ja będę za 20 lat, jeżeli ja, wiesz, wytrwam w tym, nie będę się psuł. Wiadomo, on też ma jakieś kontuzje na pewno, nie? Ale to jest nieodzowny element sportu, ale nie aż takie poważne, którego, wiesz, na wózek się posadzą, nie? To tylko można pomyśleć, jakbyś dokładał nawet
10 kilo.
10 kilo to jest i tak zarąbisty wynik, ale jakbyś dokładał 10 kilo, no to nie, jakbyś dorzucił 200, no to już jest chore. Ale jakbyś dokładał nawet 5, nie? No to kurczę, masz 5 kilo rocznie, no to masz w 5 lat 25 kilo, nie? Dobrze policzę?
A, że w 5 lat, no to masz 25 kilo, tak.
No, to masz nawet te 100, jak powiedziałeś, w tym odstępie 20 lat. No to jest, kurde, piękny wynik, nie? Teraz 300 miałbym 400, no i już...
Tylko właśnie to jest to, co oddziela te osoby, które, że tak to ujmę, pozostają na tym etapie, że oni nie mają genetyki, one coś tam, wiesz, te wymówki, a później te osoby, które faktycznie jakieś tam te efekty ponadprzeciętne zbudowały, to jest ta cierpliwość, że po prostu ten gość przepracował, powiedzmy, konsekwentnie 10 lat, czy tam 20, a ktoś tam po 3 latach treningu stwierdza, że jemu nie idzie i też, wiesz, sporo się, to nic, że się sporo nauczył, ale po 3 latach stwierdza, że ja nie mam genetyki, to nie dla mnie.
No tak, to trzeba jednak jakby, chyba, że ktoś naprawdę nie ma genetyki, to trzeba sobie wtedy dać spokój, nie, bo jak ktoś nie ma genetyki do sportów sylwetkowych na przykład, a za wszelką cenę chce tam startować, albo nie ma genetyki do trójboju, chociaż uważam, że to jest jakieś dziwne słowo, bo myślę, że każdy ma tą genetykę do trójboju, tylko do danego ćwiczenia, no bardziej bądź mniej. Tak. I ja na przykład mam do martwego ciągu i kurczę, ja ten martwy ciąg będę piłował, nie? I nie będę się przejmował tym, że przysiad mi idzie trochę gorzej, czy ławka też, bo to wynika z logicznych faktów. Ja mam za długie ręce do mojego tułowia i to bardzo za długie, za długie nogi. Ja pamiętam na studiach zawsze taki żart był, że jestem tak totalnie niesymetryczny, że to jest dziwne, bo długość moich rąk jest poza skalą normy już solidnie, tak samo z moimi nogami, a korpus mam za krótki z kolei. No i to wszystko się układa pod fajny wynik w ciągu, ale z kolei w przysiadzie i w ławce mam pod górkę, nie? Ale za to budując coraz lepszy ciąg, na pewno też troszeczkę poprawię ten przysiad, bo też no nie ma bata, żebyś, wiesz, budując silne poślady, silne nogi, silne plecy, nie poprawił tego przysiadu, więc skupianie się na swoich słabych stronach jest bez sensu. To też fajnie, szkoda, że dopiero pod koniec, ale uważam, że jak ktoś dotrwał, to niech sobie wbije do głowy, że jak masz coś dobrego, to się na tym skupiaj, a nie rozkminiaj, co ci wychodzi źle, bo to cię będzie zawsze demotywować, więc jak cokolwiek robisz w życiu, nawet dosłownie, to znajdź jedną rzecz, która ci wychodzi i się w nią i w niej drąż, bądź jeszcze lepszy, coraz lepszy w tej rzeczy, to te inne też się przy okazji poprawią, mam taką pewność, dosłownie.
Myślę, że to jest takie świetne podsumowanie tego odcinka i...
Tutaj podam jeszcze przykład śmieszny, bo już na koniec, jak ktoś ogląda mój kanał, to widzi, że sobie tak hobbystycznie maluję figurki, nie?
No właśnie.
No i obserwuję tam kilka kanałów na YouTubie poświęconych również tylko tej tematyce. Mhm. Mój kanał jest taki, powiedzmy, lifestyle'owy, dlatego mi się to pojawia. Dlatego nie ma takiej jednej tematyki, a są kanały skupione tylko na tematyce figurkowej i kiedyś oglądałem film właśnie, gdzie gość mówił, że żeby utrzymać motywację w tym malowaniu, no bo to też trzeba mieć takie fajne flow, żeby to się tym bawić, a nie czuć, że to robisz na siłę, no to trzeba się skupiać na tym, co ci fajnie wychodzi w tej figurce, a nie na tym, co ci nie wychodzi. Czyli dajmy na to, brzydko malujesz włosy, ale zarąbiście malujesz zbroję, no to kurczę, kup sobie kilka figurek samych opancerzonych i się tym dobrze baw i potem wróć na przykład do tego malowania futra, nie? Mhm. To tak samo jest z tym aspektem treningowym, że nie zastanawiaj się, że ci troszeczkę wychodzi gorzej przysiad niż twojemu koledze, czy coś takiego, skoro dobrze ci idą inne rzeczy, nie? Nie każdy też będzie dobry w tych 3 ćwiczeniach. Może się okazać, że dla kogoś jest zarąbista kalistenika, niech idzie w te podciągania z ciężarem, dipy z ciężarem i tak dalej, nie? Okay. Jeszcze inna osoba będzie dobra, kurczę, w jakimś crossficie czy czymkolwiek innym. Ale na siłę budowanie się w czymś tak, wiesz, Może się skończyć po prostu w kółko niepowodzeniem, nerwami i tak dalej, więc...
Tak, zniechęceniem ogólnym.
Jak jest się w czymś dobrym, to trzeba to cisnąć i tyle.
Pewnie. Nic. Dzięki wielkie za poświęcony czas, że znalazłeś dla nas tą godzinkę czasu w ciągu dnia i bardzo fajny tutaj przekaz zrobiłeś. Fajnie podsumowałeś swoje zawody, też pod innym nieco kątem i na pewno sporo osób mogło coś wyciągnąć z tego odcinka.
No cóż, ja też dziękuję za zaproszenie. Cóż, lajkujcie, komentujcie i co, do następnego razu, nie?
Oczywiście. Wpadajcie też na kanał Radka, chociaż myślę, że już tam nieraz zaglądaliście i też pomóżcie mu tam w dobiciu tego 1000 subskrypcji, bo tam bardzo blisko jest i...
Tak, wtedy zrobimy 1000 kilo na siłowni.
Oj, 1000 powtórzeń w martwym ciągu. O.
Nie, chciałem zrobić 1000 kilo w totalu, ale nie w totalu trójbojowym, tylko dodać do tego jeszcze dipy i podciągania.
O, też dobrze, też fajnie.
Nie wiem, czy bym wytargał 1000, ale może, wiesz, przywiesić kilogramy w podciąganiu i w dipsach, żeby w tych 5 ćwiczeniach razem zrobić 1000. Może to jest do zrobienia, ale nie.
Możesz
wiem.
Ewentualnie jakieś wyciskanie nad głowę jeszcze podpiąć.
No, ewentualnie coś takiego. No. Przemyślę jeszcze.
Dobra.
Jeszcze mam chwilkę czasu.
No, jeszcze trochę jest. Tam chyba 40 coś brakuje.
No, 50. Coś takiego.
O, dobra, mniejsza. Dzięki wielkie.
Dzięki również. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Trzymajcie się. Komentujcie, udostępniajcie i róbcie wszystko to, co wiecie. Dziękujemy wam bardzo za wysłuchanie i trzymajcie się. Zdrówka życzymy.
Zdróweczka. Jo.